Ktoś ładnie to rozróżnił. My nie kochamy siebie często. My kochamy swoją chciwość, pychę, pożądliwość. My to kochamy. I z tym się rozstać nie możemy. A siebie niekiedy ostro maltretujemy. Drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś z was jest teraz jeszcze, mimo że święta już minęły, w niewoli grzechu, jeśli ktoś z was mówi, no nie mogę żyć bez tego, no już setki postanowień, dziesiątki spowiedzi, nie mogę żyć bez tego, no po prostu nie mogę, to błagaj Chrystusa i Maryję o jeden dar, o tą milimetrową iskrę, żeby zaskoczyła. To już, proszę państwa, niektórzy ludzie wyglądają jak samochód, co nie może odpalić. No chodzą do kościoła, no modlą się jakoś, ale to ciągle to jest to... I nie ma tego momentu, kiedy to odpala, kiedy ten dym pójdzie z rury wydechowej. Ten moment, wygraj ten moment. Aha, i uważaj właśnie jeszcze jedno, bo nasze serce jest największym kłamcą i kiedy sumienie boli bardzo, ono może wymyślić taki manewr, że ty sobie powiesz, zerwę z tym grzechem, a w głębi serca będzie mówił, wcale nie zerwiesz. Tylko się tak pociesz trochę, ja ci pozwolę, tak się pociesz dwa dni, że zerwiesz, że teraz to zmieniasz życie, to już będzie zupełnie inny. Wiecie, po czym poznacie, że naprawdę zrywasz z grzechem? Zaboli cię bardzo i będzie bolało rozstanie z grzechem, bo on się wciska jak nasza jakaś proteza do nas i trzeba ją amputować. Właśnie po tym poznasz, że to nie jest kłamstwo, że to jest prawdziwe nawrócenie, że będzie bolało. I wtedy trzeba to przetrwać, zacisnąć zęby i trwać z Chrystusem. Musi boleć, musi boleć. Tak naprawdę wyzwalamy się z grzechu. Z czego się spowiadać? Z jednego. My się mamy spowiadać z jednego, proszę państwa. Z braku miłości. Nie kochałem żony, bo nie szanowałem, obrażałem. Nie kochałem męża, bo nie traktowałem go poważnie. Nie kochałem dzieci, bo pozwalałam na oglądanie jakichś złych filmów. Jeden jest grzech na świecie. Brak miłości, który się przejawia w różnych formach. Brak miłości. Nie kochałem Boga, nie kochałem bliźniego, nie kochałem dzieci. Wiele ludzi musi się pomodlić do swoich dzieci, które się nigdy nie narodziły. To też brak miłości. Drogie dzieci, które nie istniejecie, przepraszam, że was nie zaprosiłam na świat. Przepraszamy, że was nie zaprosiliśmy na świat. Bo było brak miłości. Bo żeśmy się oszukiwali, że z głodu umrzemy, kiedy przyjdzie na świat drugie dziecko. A sami wyrzucaliśmy jedzenie i narzekaliśmy, że się tak opychamy i że nie możemy schudnąć. A mówiliśmy, chleba zabraknie, jak się następne urodzi. Brak miłości. Dzisiejszą centralną postacią, oczywiście oprócz Jezusa, jest Tomasz. To jest zagadkowa postać. On się trzy razy pojawia w Ewangelii. Raz, kiedy Jezus mówi, znacie drogę, którą mam przejść? A on mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc mamy znać drogę? Ja tu nie wiem, czy wy, drodzy bracia i siostry, wyczuwam pewną pretensję nawet. No jak Panie Jezu pytasz o drogach, nie wiemy, dokąd idziesz, no? Powiedz, że idziesz na Kraków, to będzie przez Janki, przez Grójecką, no to znamy drogę. Jak będziesz szedł na Gdańsk, to pójdziesz tutaj w stronę Bielan. Co ty takie dziwne pytania zadajesz? Drugie spotkanie, kiedy już jest po wskrzeszeniu Łazarza, Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy, a Tomasz mówi konkretnie, chodźcie tam umrzeć. Chodźcie, apostowie, pójdziemy i tam umrzemy. Spokojnie, jakby to ktoś powiedział, krótka piłka. Nie, pójdziemy, postaramy się ocaleć. Pójdziemy i tam pomrzemy. To Piotr nawet tak mocno nie powiedział. Piotr powiedział, Panie, ja się Ciebie nigdy nie zaprę. A Tomasz złożył inną obietnicę, czyś wyraził tę świadomość, że na pewno umrzemy. No i ta rozmowa z apostołami w Wieczerniku. Proszę państwa, dlaczego tego Piotra, przepraszam, Jan, Tomasza nie było w Wieczerniku? Nie wiadomo, gdzie on był. Ja się bardzo bronię przed jakąś nadinterpretacją Biblii, no ale no możemy powiedzieć, na pewno nie poszedł sobie poleżeć na plaży, no. Na pewno nie poszedł do kumpla na kieliszek, szklankę wina. Na pewno był przecież przerażony tym, co się stało. Może szukał jakiegoś rozwiązania, jakichś innych ludzi, może się nie mógł dojść do Wieczernika, nie wiem. Ale ten jego konkret, wiecie, jest zastanawiający. Proszę zwrócić, jak przyszedł Pan Jezus i mówił już do Tomasza, wsadź te palce tutaj, to on nie mówi, Panie Jezu, kochany, przepraszam, że tak nie wierzyłem. No teraz już oczywiście wierzę, to jesteś Ty. Ten człowiek miał kłopoty z komunikacją. Mówi krótko, Pan mój i Bóg mój. Koniec. Dwa słowa powiedział. Jeszcze ich wtrącił między te. Mi się wydaje, że on był zdruzgotany tym, że powiedział, chodźmy umrzeć za Zbawiciela, a oni dali plamę i wszyscy pouciekali. I on się za to nienawidzi, bo Tomasz był konkretny, to jest człowiek konkretu, człowiek logiki, człowiek precyzji, człowiek faktu, człowiek do dobrego wyliczenia. On nie dużo mówi, on mówi też prosto i jasno. A tacy ludzie, którzy są ludźmi konkretu, porządku, logiki, bezwzględnego trzymania się realiów, jak coś zepsują, to się bardzo źle czują i nieraz chcą sprawę załatwić też po męsku. Ja nie wiem, czy to jest moja oczywiście interpretacja, proszę tego nie przyjmować jako pewnik, czy on nie miał zamiaru zrobić tego, co Judasz zrobił. Judasz też był człowiekiem konkretu, bo liczył kasę. Proszę zwrócić uwagę, mówi się, że kochają się ludzie, którzy są sobie przeciwni i są tak różni niż my, ale bardzo często nie cierpimy w tej sytuacji ludzi, którzy są do mnie podobni. Kiedyś rozmawiałem z taką panią, no bardzo malutką taką, bardzo niziutka. I mówię, proszę księdza, jak idę ulicą i widzę taką kobietę jak ja, to bym ją rozszarpała. Przechodzę na drugą ulicę i po prostu czuję się fatalnie, bo widzę siebie w niej. Proszę zwrócić uwagę, że Tomasz wraca do apostołów, ale on nie mówi, witajcie przyjaciele, moi kochani. Tylko oni mówią, widzieliśmy Mesjasza. A Tomasz mówi, ja oczywiście przenośnie mówię, wasze słowo dla mnie nic nie znaczy, rozumiecie? Wy 10 mówicie do mnie z entuzjazmem, widzieliśmy Pana, a ja waszemu słowu wcale nie wierzę. On ich, bardzo miał o nich złe mniemanie, o tych apostołach, a jednak do nich przyszedł, bo to oni są podobni do niego, a on do nich. Wszyscy zachowali się podobnie. Bardzo łatwo można było sprawdzić, czy Jezus do nich przyszedł. Wystarczy, żeby Tomasz powiedział, to niech 3 z was wyjdzie, a potem wchodźcie po kolei, ja będę zadawał pytania. Gdzie Jezus stał, co powiedział? I zobaczymy, czy wy wszyscy powtórzycie to samo. Bardzo łatwo mu sprawdzić. Ale Tomasz jest człowiekiem konkretu. Dopóki palca nie włożę, dopóki ręki nie włożę, nie uwierzę. I możecie gadać sobie, moi przyjaciele, kochani, żeście go widzieli. Gdzie on był? Czy nie wahał się skompromitowany zakończyć sprawy, podobnie jak Judasz? Nie wiem. Jednak on wraca do kościoła. Wraca do kościoła tego najbardziej młodziutkiego, przestraszonego, zamkniętego, nieciekawego. Tam nikt nie głosi wspaniałych kazań. Pewnie też, może to nadinterpretacja, ale sobie uczniowie wyrzucali, który się bardziej skompromitował. Kochani, to jest dla nas znak. Wracaj do kościoła. Tego poranionego, tego nieraz nudnego, tego nieraz ciężkiego, teraz nieraz takiego szarego. Jak zostaniesz sam, może być bardzo, bardzo źle. Tu w kościele jesteśmy razem. Nie tylko chodzi mi o obecność fizyczną w świątyni, ale taką duchową. Szatan chce kościół skompromitować, zniszczyć, oskarżyć. Jest dużo grzechu w kościele, ale Chrystus da obietnicę, że Chrystus nie da obietnicy, że ty nie będziesz potępiony. Tylko da obietnicę, że kościół nigdy nie będzie zwyciężony. I dlatego my w kościele powinniśmy czuć najbezpieczniej. Wrócę do tego momentu nawrócenia, do tej iskry. Bardzo często w wywołaniu tej iskry przeszkadza taki pogląd, że skoro grzeszę, skoro i tak nie jestem wierny Ewangelii, to już niech się wszystko zawali. Nie ma coś do spowiedzi, nie ma co próbować się nawracać. Niech już się wszystko wali. Wiecie co? W kościele powinniśmy do życia duchowego wprowadzić taki okrzyk, który na pewno brzmiał nieraz, kiedy była powódź w Polsce. Ratujmy, co się da. Ratujmy, co się da. Proszę pamiętać, jak ludzie, kiedy mieszkania zalewało, domy im zalewało, to jeszcze krzesło, jeszcze adapter, jeszcze lampę stojącą na szybko, na strych, żeby to ocalić, coś ocalić. Nikt nie usiadł na stołku i powiedział, niech już wszystko się skąpie w tej wodzie. Nie. Ocalić to się, co się da. Właśnie ja mówię o tych bardzo porządnych ludziach, którzy mówią wszystko albo nic. Jestem najlepszy albo najgorszy. Nie jesteś ani najlepszy, ani nie jesteś najgorszy. Kiedy nie możesz, jeden z ojców duchownych mówił, kiedy nie możesz pokochać Chrystusa miłością taką, jaka jest najlepsza, najwspanialsza, czyli zachowywania Bożych przykazań, po prostu Go kochaj. Słyszałem taką ładną interpretację tej sceny ewangelicznej, kiedy Jezus jest u celnika i przychodzi kobieta i obmywa mu nogi łzami, wyciera włosami. I jeden z zakonników mówił, Ona go po prostu kochała. I jak zobaczyła, jak został poniżony przez celnika, bo nikt mu nie dał pocałunku, nie dali mu wody do obmycia, Jezusa wyraźnie zlekceważono. To jej się tak żal zrobił tego Chrystusa, że ona oczywiście przyszła też po przebaczenie swoich grzechów, ale całowała jego nogi, jakby tak w domyśle mówiąc, Panie Jezu, jak oni cię tutaj nie szanują, ty jesteś taki dobry. Kochani, kiedy nie możesz wyjść z grzechu, no nie możesz. Brewiarz mówi o bezwładzie woli. Kiedy doznasz takiego bezwładu woli, to użal się przynajmniej nad Jezusem. Panie Jezu, no kiepskiego masz we mnie ucznia. Kiepskiego masz we mnie ucznia. Chciałem powiedzieć słowo, zostając w tym temacie, jeszcze do jednej grupy osób. To nie będzie do was raczej. Może ktoś to jakoś do siebie też odbierze. Ale ta homilia gdzieś tam pójdzie w internet, trafi do różnych ludzi. I chciałbym powiedzieć słowo do tych, którzy dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego popełnią grzech ciężki. Już go popełnili? Albo go teraz popełniają? Albo już mają zaplanowane na wieczór? I kiedy słyszą o Bożym miłosierdziu, a jakoś tam wierzą w to, że tak jest, to po prostu im się chce wyjść z bólu. Że dziś jest, jak słyszą w nakazaniach, że dziś jest dzień powrotu, że dzisiaj bramy nieba są szczególnie mocno otwarte, że dzisiaj Jezus szczególnie pokazuje swoje dobre serce, a oni już mają zamówioną wizytę w agencji towarzyskiej, koledzy już z alkoholem są też zamówieni, plany na internet są bardzo mocne i słyszą o tym, że Jezus jest taki dobry, to im się po prostu wyjść chce. Co wtedy robić? Nie oddawaj całego serca szatanowi. Idź do kościoła. Idź, nie przyjdziesz do komunii, bo jest źle. Jesteś w śmierci i pragniesz na razie w niej trwać. Nie potrafisz się z niej wydobyć. Ale nie oddawaj szatanowi z całego serca. Pomódl się do Maryi. Ona jest pielęgniarką. Proszę Państwa, jak byłem w Otwocku, to trochę poznałem pracę pielęgniarek. Zawsze siostry, kiedy się widzi na korytarzu w przychodni, no to takie ładne, eleganckie, czyste, białe, ale przy tych różnych zabiegach, jak one te rękawiczki zakładały i gdzie tą rękę wsadzały i co tam wyciągały i co zrobiły, jak te wszystkie, przepraszam, biegunki musiały sprzątać z prześcieradła. Pielęgniarki to są kobiety od czarnej roboty, śmierdzącej roboty. Maryja jest pielęgniarką. Ona jest czyściutka i piękna, ale przepraszam za słowo, robi w brudach, to znaczy przyjmuje właśnie najgorszych grzeszników. Powiedz tak, szatanie, ty mnie dzisiaj skusisz do grzechu. Ale Maryjo, krzyknij, zlituj się nade mną. Róbcie coś w tym niebie. Nie oddaj mu serca całego. Ofiaruj mu swój ból. Też powiedz, Panie Jezu, wiem, że ta moja ofiara płynąca z grzechu, to jest takie cierpienie brudne. To nie jest cierpienie takie, jakie wyznawców, ludzi pobożnych, którzy niosą swój krzyż. I pamiętajcie jeszcze jedno. Mówię to całkiem poważnie. Spróbuj wzruszyć Pana Jezusa. Nie tandetnie, nie płytko, ale On ma słabość do wzruszenia. Jak się wzruszy, to może się ulituje. Powiedział kiedyś Jezus w prywatnym widzeniu do świętej Gertrudy. Gertrudo, nie powiem Ci, co stało się z Judaszem, aby ludzie nie zaczęli grzeszyć zuchwale przeciwko miłosierdziu memu. Nie powiem Ci, co się stało z Judaszem, aby ludzie nie zaczęli cierpieć, grzeszyć zuchwale przeciwko miłosierdziu Bożemu. I powiedz na koniec, to jest głupie, co ja robię. To jest głupie. Wiem, że to jest głupie, że to może nic nie warte. Ale Panie Jezu, wbrew nadziei, spes contra spem, wykrzesaj tę, daj mi tę iskrę, daj mi dar iskry, która kiedyś zapali we mnie tą całą maszynerię człowieczeństwa, żebym mógł ruszyć w kierunku nieba. Pamiętajcie, którzy grzeszycie, którzy grzeszymy. Zwycięzca to taki przegrany, co postanowił wstać jeszcze raz. I dziś nam o tym święto miłosierdzia z całą mocą przypomina. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Drzwi były zamknięte, tak jak drzwi z naszych serc są często zamknięte. My zamykamy drzwi automatycznie, mamy taką blokadę. Zamykamy drzwi przed ludźmi, którzy są od nas niekiedy bardziej inteligentni, bardziej światowi, oczytani, dają sobie od nas lepiej radę w życiu. Ile to mi pań, które nie zawarły małżeństwa, mówiło przy księdzach, jestem gdzieś u ludzi i zaczyna się temat moje dzieci, mój syn, to ja od razu choroby nerwowej dostaję. Ile razy ktoś mówił, że jak słyszał w towarzystwie słowa, moi rodzice na 25-lecie ślubu pojechali do Grecji, to mnie serce ściska, bo na 25-lecie mój ojciec pił tak, jak pije na 23-lecie i pewnie będzie pił dalej. I wtedy się serce zamyka. Zamyka za takim dyżurnym uśmiechem, za bramą frazesów, fałszywej grzeczności. Uciekamy przed ludźmi, którzy nawet niekiedy nie wiedzą o tym, a nas bardzo ranią. Wkładają palec prosto w ranę naszego serca. Przychodzi Jezus do tych uczniów, którzy byli zamknięci po pierwsze w tym wieczerniku, a po drugie w swoich sercach. I wie, że tutaj nastąpił rana, niepokój i smutek. Jezus chodzi i od razu zaczyna działać. Jak często to Państwu mówię, Jezus nie tracił czasu na jakieś błahostki. Od razu zaczyna działać. Staje po środku, czyli jak najbliżej każdego, żeby być jak najbliżej każdego, żeby być dobrze widzianym. Staje po środku i mówi i daje im to, czego najbardziej potrzeba, pokój wam. 3 razy w tym krótkim fragmencie. Zawsze jak Jezus przychodzi, nie mówi dzień dobry, nie mówi szczęść Boże, tylko mówi pokój wam, pokój wam, pokój wam. I mówi to nie tylko swoimi ustami, ale przedstawia im się w sposób bardzo konkretny. Jakby pokazywał wizytówkę, pokazuje swoje rany. To jestem ja. Teraz, bracia i siostry, można opowiadać o świecie, czy mówić do świata ustami, a można pokazać właśnie znak, swój znak, znak przebitej dłoni, czyli znak miłości Chrystusa. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z pewnym panem, który mi opowiadał, że ma świetnego spowiednika. Wprawdzie trochę kłopotliwego, bo trzeba do niego jechać 100 kilometrów, ale no świetny spowiednik, proszę księdza, no tak mi się z nim dobrze pracuje. A ja mówię, tak do pana trafia to, co on mówi. A nie, to, co on mówi, to ja za bardzo nie łapię. On jest taki teolog wysokiej klasy. Tylko, że jak ja do niego przyjeżdżam, to on się cieszy i robi mi kawę i herbatę i pyta mnie o różne rzeczy i rozmawiamy. Proszę księdza, ja wiem, że on ma mnóstwo pracy, ale robi to zawsze dla mnie. I to jest to, że on mi mówi, jesteś ważny, człowieku. Tobie warto poświęcić czas. Z tobą warto rozmawiać. Warto ci zadawać pytania, bo ciekawie odpowiadasz. I potem, kiedy w czasie spowiedzi, ja już po wyznaniu grzechów, on mówi naukę, tak jak wspomniałem, nie za bardzo wiem, o co mu chodzi. Rozgrzesza mnie, to najistotniejsze, ale to jest dobry spowiednik. Bo on nie tylko mówi, Jezus pokazuje te rany, pokazuje swoją miłość. Od razu przechodzi do konkretu i to jest jego znak rozpoznawczy. Pokazać miłość, a nie opowiadać o niej. Pokazać miłość, a nie tylko opowiadać o niej. No my chyba się nie zdobędziemy na jakieś automaty z kawą przy konfesjonałach, żeby Państwa przekonać, że jesteście dla nas ważni. Ale jesteście ważni. Wszyscy dla siebie jesteśmy ważni i w tym czasie wielkanocnym jakoś to bardziej przeżywamy, że Jezus za nas wszystkich umarł. Za nas wszystkich umarł. Pamiętaj, człowiek, o którym plotkujesz, jest człowiekiem, za którego umarł Jezus. Człowiek, którego poniżasz, jest człowiekiem, za którego umarł Jezus. Człowiek, którym gardzisz, którego nie chcesz widzieć, jest człowiekiem, którego chce widzieć Jezus. On go chce widzieć w konfesjonale, w kościele, przy Eucharystii. Ty go nie chcesz widzieć, ale dla Jezusa jest ważne. Dlaczego słowo Jezus trafiło? I to lekarstwo od razu zadziałało. Rozradowali się uczniowie. Boże, te 3 dni były dla nich piekłem. A teraz się rozradowali. Dlatego, że Jezus mówi całym sobą. Mówi słowami, ale mówi gestem, spojrzeniem. Wtedy jeszcze tych badań nie znano, ale dzisiaj już mówią specjaliści od komunikacji, że 65% przekazu to jest ciało człowieka, to jest spojrzenie, gest, barwa głosu, a 35% to jest treść taka werbalna. Myślę, że Państwo spotkaliście nieraz z człowiekiem, od którego bije jakiś pokój. Ludzie mówią nieraz, tamten człowiek, co to za osobowość, co to za fachowiec, co to za specjalista, że jego pokój udzielał się nam wszystkim. Ja bardzo często w życiu trafiam na takich lekarzy, którzy no spokój i pewność ich posługi. Kiedyś jeden pan doktor, jak mnie przebadał, wyjął spis leków i tak kartkował, co mi dać. No poczułem się niespokojnie, jak on te kartki tak przerzucał. Spokój pochodził od serca Jezusa. I to pokój mówi do grzeszników. I to jakich grzeszników? I tu mamy pierwszy smak miłosierdzia. Kochani, ich poprzednie spotkanie to było gdzieś na Golgocie, przed Golgotą. To było spotkanie w Ogrójcu, gdzie, jak wiemy, wszyscy apostołowie dali plamę. No i teraz mogli się spodziewać, że będzie rozliczenie. Że Jezus powie spokojnie, wchodzić pojedynczo. Nic takiego nie mówi. Nie zrobił powolnej egzekucji, tylko mówi rzecz niesamowitą. Mówi rzecz niesamowitą, ja was posyłam. Kochani, oni nie zdali egzaminu, oni służyli, a Jezus ich posyła. To tak jakby, prawda, jakiś rok na studiach, na, nie wiem, Akademii Medycznej, już końcowy egzamin, wszyscy studenci oblali, nie zdiagnozowali choroby, nie rozpoznali, nie odróżnili anginy od biegunki, a ordynator mówi, posyłam was do szpitala. Myśmy oblali, nie okazaliśmy się fachowcami. To jest dowód tego ogromnego zaufania i dowartościowania. I Chrystus wie, że oni nie dorosną, nie dojrzeją, jeśli nie da się im odpowiedzialności. I Chrystus im daje odpowiedzialność. Ja was posyłam. Ja was posyłam. Tak jakbyśmy widzieli, że ktoś nie umie za bardzo gospodarzyć, jak to mówimy językiem potocznym, abyśmy mu dali całe swoje pieniądze, całe swoje oszczędności i powiedzieli, zarządzaj moimi oszczędnościami. I nie jeden człowiek na pewno by się postarał bardzo, widząc takie zaufanie człowieka, żeby się wykazał, żeby był dobry w tym, co mu zlecono. Drodzy bracia i siostry, Jezus mówi, znaczy nie mówi tego, ale my to wiemy, pójdziecie głosić Królestwo Boże, ja was posyłam, pójdziecie głosić miłość, wiarę i odwagę. A oni są, no właśnie mówię, po tym oblanym totalnie egzaminie. To tak jakby ktoś powiedział do ciebie, pośle cię do grzeszników. Panie Jezu, ale ja sam jestem grzesznik. No to się dobrze dogadacie, wiesz. Swój ze swoim się dogada. Posyłam was. To, co my głosimy, my księża w sposób taki widoczny, konkretny, ale to, co wy głosicie Ewangelię czynem, słowem, spojrzeniem, łzą, to pamiętajcie, nie z naszej świętości się to bierze, tylko ze świętości Chrystusa. Oczywiście jest o wiele lepsza sytuacja, kiedy głoszący Ewangelię jest człowiekiem świętym, czystym, Bożym. Ale nawet jeśli tacy nie jesteśmy, to tu mamy dowód. Chrystus posyła tych, którzy dali plamę. I ciebie też posyła do twojej rodziny, do twoich dzieci, do twoich kolegów w pracy. I szybko im daje coś najważniejszego. Pamiętajcie, że jest taki początek tej nowej fazy relacji apostołów Jezusa. I szybko daje im coś najważniejszego, najważniejsze narzędzie. Idźcie i odpuszczajcie grzechy. Oni są 3 dni po siedzeniu w połuszy w grzechu zdrady, braku wiary. Oni wiedzą, co to jest grzech. Oni wiedzą, jak grzech boli. I im daje Jezus, idźcie i odpuszczajcie. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Dlaczego? Dlatego, że grzech jest najniebezpieczniejszą trucizną. Tu po tych wielogodzinnych spowiedziach przedświątecznych, rekolekcyjnych, powtórzę się, to najbardziej boli, że ludzie żyją w grzechu, mijają Kościół wiele razy. I przepraszam, mi to jest obojętne, czy jestem w grzechu ciężkim, czy nie jestem. To, co daję do porównania, jakbyśmy obrazili matkę, osobę ukochaną i powiedzieli, za parę miesięcy będzie on twoje imieniny, to cię przeproszę tak w hurtem od razu. A teraz będziemy sobie tak żyli gdzieś. Jezus daje im, bo wie, że grzech jest najniebezpieczniejszą trucizną, która przenika nasze ciało, naszą psychikę i ludzi przede wszystkim chce zaprosić do pojednania. I może jak tutaj jestem przy temacie spowiedzi, to tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Niektórzy myślą, że początek spowiedzi to jest rachunek sumienia. Tak nieraz w tych książeczkach do nabożeństwa jest napisane te 5 warunków. Pierwszy, rachunek sumienia. Pierwszy jest jeszcze wcześniej. Pierwszy został w Piśmie Świętym tak genialnie opisany 2 słowami, które wypowiada syn marnotrawny. Wstanę i wrócę. Czy jesteś w kuchni, czy jesteś w tramwaju, czy jesteś w sklepie, czy leżysz w łóżku. Możesz powiedzieć, tocząc jakąś walkę duchową, wstanę i wrócę do Pana Boga. Błogosławiony moment. Zerwę z tym grzechem. Już mam mnie w niewoli tyle miesięcy, tyle lat, zerwę z tym grzechem, wstanę i wrócę. I spojrzę mu w oczy i odezwę się do Niego. Rachunki sumienia będę robił potem. Ale pierwsza jest decyzja, wrócę do Ojca. To jest taka iskra, to jest początek spowiedzi. Powtarzam, zaczyna się to gdzieś w różnych bardzo sytuacjach. Pamiętam też taką opowiadanie pewnego pana, który pracował w jakiejś firmie, był nawet chyba jakimś jej prezesem czy właścicielem. Miał elegancki gabinet gdzieś wysoko na jakimś drapaczu chmur. Piękny gabinet z sekretarką, telefony, doradcy, prawnicy. I tego dnia ten wieżowiec był sprzątany przez studentów z jakiejś grupy alpinistycznej. I oni mu za oknem się na tych linach bujali. I on mówi, siedziałem w tym swoim pięknym garniturze przed wielkim biurkiem. Mogłem wezwać jednym guzikiem sekretarkę, drugim doradcę ekonomicznego. Wiedziałem, że jeden podpis to setki tysięcy złotych, które mogę pobrać z banku. A przy tym wszystkim jestem smutny, wkurzony, zdołowany, bo idę ciągle na kompromisy moralne, bo ciągle jestem, dotyka mnie grzech i ja z nim nie walczę stanowczo. A te dwa małpiszony bujają mi się na tych linach z drugiej strony szyby i tak się śmieją czysto i tak ze sobą fajnie żartują i są tacy wolni. I wtedy się zapaliła iskra. Wstanę i wrócę do mojego ojca. Mam dość. Ten bogaty człowiek pozazdrościł tym dwóm bujającym się studentom na linach. Wstanę, ja mam tego dość. Przepraszam Państwa za słowo mocne. Dobrze jest nieraz żygnąć grzechem. I ten moment jest najważniejszy. Proszę Państwa, czy od razu poczujemy ulgę? O, zdecydowałem się wrócić do Boga. Wieczorem pójdę do spowiedzi, porozmawiam tam z żoną, oddam jakieś pieniądze nieuczciwe. Nie, proszę Państwa. Wcale nie znaczy, że w tym momencie, kiedy to postanowimy, zrobi się lekko. Dlaczego? Bo jest grzech przylepiony jak klej do nas. I zaraz przyjdzie szatan i powie, no a grzech? Zostawisz te swoje grzeszki, zobacz, tak ładnie patrzą na ciebie oczkami. Tak cię lubią te grzeszki, tak ci z nimi dobrze było. A jak powiemy tak, ja idę do ojca, ty uspokój się, nie osierocisz chyba grzechów, prawda? Jak będziesz żył bez tych pieniędzy? Jak będziesz żył bez tego, że możesz wchodzić wszędzie i kupować wszystko? Jak będziesz żył tam bez pornografii, kochanki czy czegokolwiek? Trudna jest sytuacja. Proszę Państwa, mi ludzie, którzy żyją w grzechach, mówią, przeksiędza, do spowiedzi źle. Zostać bez spowiedzi do grzechów też źle. To jest sytuacja dla nich patowa. No właśnie tu powiedziałem słowo iskra. Tak sobie myślałem w tygodniu, szukając dla Państwa jakiegoś obrazu. Jak weźmiemy taki potężny samochód, jakiś tir, ogromna maszyna. On, tam jest i lodówka, tam jest i klimatyzacja, tam jest i telewizor, tam jest ogrzewanie kabiny tej dla kierowcy. No przede wszystkim są koła, to wszystko jeździ. I proszę Państwa, jak to, żeby to wszystko ruszyło, żeby ta lodówka tam pracowała, żeby ten telewizor grał, gdzieś w głębi silnika musi pojawić się taka iskra i uruchomić silnik, dostać się do benzyny, uruchomić silnik od takiej iskry. My jesteśmy jak te tiry. Mamy nieprawdopodobne możliwości. Mamy zdrowie fizyczne, mamy psychikę, mamy duszę. Tylko brakuje nieraz iskry, żeby to wszystko zapaliło i tak stoimy pół życia na parkingu. Pół życia na parkingu. Kiedy kleryk, chłopak młody wstępuje do seminarium, 6 lat uczą go filozofii, 4 lata teologii, ma ćwiczenia z praktyk, z katechetyki, z homiletyki, odbywa różnego rodzaju rekolekcje, no i po 6 latach mówi się, jest gotowy przyjąć kapłaństwo i odpowiedzialnie duszpasterzować w kościele. Czy Mojżesz przeszedł taką szkołę? Znowu spotykamy się z wielkim paradoksem Biblii. Jak pamiętacie, Mojżesz o mało nie został zamordowany. Taki był rozkaz Faraona, by mordować wszystkich chłopców. Został sprytnie ocalony przez swoją matkę i oczywiście dobrą wolę żony Faraona. Dopóki nie podrósł, nie wiemy ile to jest w latach, dopóki nie podrósł, był ze swoją matką, która udawała jego mamkę. I wtedy zapewne, jeśli był choć kilkuletnim chłopcem, to już się dostał od matki przekaz od otoczenia, że jest Żydem. Była mu objawiona jego narodowość, jego przynależność taka etniczna i religijna. A potem idzie na wiele lat do pałacu Faraona. Tam się kształci, zdobywa taki szlif człowieka wykształconego, inteligentnego. Na pewno i fizyczny rozwój też o to zadbali. A potem, jak pamiętacie, zabija Egipcjanina i musi z tego pałacu uciekać, bo się faraon o tym dowiedział i bardzo był z tego niezadowolony. I Mojżesz trafia do rodziny Madianitów, do kapłana madianickiego, który ma córki, Seforę daje mu za żonę. A potem już Mojżesza widzimy na pustyni i to jeszcze powiedziane, że on poszedł w głąb pustyni, gdzieś na odludzie, niektóre tłumaczenia Biblii mówią, w taką samotnie poszedł. Proszę zwrócić uwagę, jak ten człowiek, patrząc pozornie i tak na pierwszy rzut oka, jakoś się degraduje. Był uznany za syna Faraona przez żonę Faraona. No to Egipt to wtedy była potęga i wychowywać się na dworze Faraona to, tak od strony bardzo, bardzo czysto ludzkiej, jakiś zaszczyt. Po jakimś czasie widzimy go, że pasie owce. Chodzi i pasie owce. Baranki chodzą, on ich pilnuje, odgania dzikie zwierzęta. Jaka degradacja z jakichś wyżyn społecznych ówczesnego świata, z jakiegoś wielkiego zaszczytu bycia tak blisko rodziny Faraona, nagle zostaje pastuchem. I stoi dzisiaj przed tym gorącym krzakiem i w zasadzie on nie wie, kim jest. Czy jestem Żydem, czy jestem Egipcjaninem. Teraz z Madianitami się zadałem, mam żonę Madianitkę, córkę kapłana. Mówił o sobie, jestem cudzoziemcem na obcej ziemi. To jest bardzo przykre uczucie, kiedy ktoś nie wie, kim jest. A wielu ludzi tak właśnie gdzieś przeżywa w sercu. Jestem katolikiem, chodzę w niedzielę do kościoła, a tak naprawdę cały tydzień to ganiam za pieniędzmi i tylko o nich myślę i od nim oddaję życie. Mam żonę, która jest mi najbliższa, ale tak najlepiej to mi się gada z koleżanką w pracy, bo moja żona połowy rzeczy nie rozumie, które tamta chwyta. Jestem ojcem i mam dzieci, a w zasadzie to ja o tych dzieciach nic nie wiem. Gdzieś wychodzą, coś wracają, słuchają jakiejś muzyki, mówią takim językiem, że ja już ich w ogóle nie rozumiem. I wielu ludzi mówi tak, w domu czuję się obco, nie ma wspólnego języka, nie ma jakiegoś ciepła, serdeczności. Pójdę do mojej matki, no to tam już też nie mieszkam, bo przecież ożeniłem się i wyszedłem z domu rodzinnego. Przyjdę do kościoła, tak stoję w kościele, obok mnie tacy pobożni ludzie, żeby wiedzieli, jaki jestem grzesznik, to by zwolnili miejsce w ławce. I wielu ludzi pyta, kim ja jestem? Kim ja jestem? Bo to jest bardzo ważne pytanie. I dlatego Pan Bóg rozpoczyna dialog z Mojżeszem od zawołania dwa razy. Mojżeszu, Mojżeszu, ty jesteś cały czas ten sam Mojżesz. Ten, którego córka Faraona zobaczyła w tym koszyczku, który gdzieś tam pływał między szuwarami. Mojżeszu, Mojżeszu. Ale słuchajcie, Mojżesz jest ogołocony. No powtarzam, pastuch na pustyni. To był człowiek bardzo wrażliwy. Dlaczego on poszedł w głąb pustyni? Dlatego poszedł w głąb pustyni, że tereny przy miastach bardzo często miały właścicieli i bał się, że jak pójdzie z tymi owcami na jakiś teren tak niedaleko, to przyjdzie właściciel z jakimiś sługami, też go przegoni, bo powie, co ty tutaj na moim polu robisz. Więc on już wolał iść w głąb pustyni, tam gdzie było pewne, że ta ziemia do nikogo nie należy i pas te swoje owce. Tak się bał, możemy się domyślać, tak się bał kolejnego wygonienia, kolejnego zerwania więzi, kolejnej jakiejś porażki. Bóg mówi, Mojżeszu, Mojżeszu, ziemia, na której stoisz, jest święta. Kochani, Mojżesz po pustyni chodził długo już i on wiedział, że ta pustynia jest przeklęta. Tyle tam było różnych jadowitych węży, skorpionów. W dzień upał nieprawdopodobny, w nocy może jakieś nawet przymrozki czy bardzo niska temperatura. I to była przeklęta robota, chodzić z tymi owcami po pustyni samemu. A Bóg mówi, ta ziemia jest święta. Ciekawe, jakbyśmy zareagowali, gdyby Pan Bóg powiedział do kogoś z was, to biurko, przy którym pracujesz, jest święte. A ty nie cierpisz tego biurka, bo tam twój garaż, twoja pralnia, w której pierzesz, twój sklep, w którym pracujesz, jest święty. Jaki święty? Święta to jest może ziemia święta, może Lourdes, Fatima, tu czarna robota, której nie lubię. No właśnie to jest święte, że my przez naszą codzienność idziemy do nieba. Nie przez, Jan 23 mówił, nie trzeba robić rzeczy nadzwyczajnych. Chodzi, żeby rzeczy zwyczajne robić w sposób nadzwyczajny. I Mojżesz nie ma pojęcia, że ta cała jego historia, jak do tej pory bardzo smutna, bo on powtarzam, jest w tej chwili pastuchem. I żeby jeszcze swoje owce, a on teścia. Dobrze, że nie teściowej, bo już byłoby tragicznie. Teścia owce pasie, nie swoje, jest zupełnie, jest na tym pustkowiu, jest sam jakiś odludek i nie wie, że Bóg cały czas realizuje plan. Bo to, że chodził po pustyni, to mu bardzo pomogło potem ludzi przeprowadzić przez pustynię przez 40 lat. On znał się na świecie pustyni, znał się na różnego rodzaju zasadach, jak właśnie znaleźć wodę. To, że poszedł do Faraona na dwór i mieszkał tam kilkanaście lat, to też był zamysł Pana Boga, bo on potem z tym Faraonem mógł rozmawiać. Znał tam te układy, znał tą mentalność. Wprawdzie był człowiekiem, który się jąkał za niego, mówił Aaron. To jest tragiczna postać. Jeszcze Państwo pamiętacie, ten Mojżesz do ziemi obiecanej nie wszedł. 40 lat ludzi prowadził i sam zmarł już tutaj w przedsionku, ale Bóg nie pozwolił, żeby wszedł, bo zwątpił przy źródłach w Meribach. Taki człowiek był Bogu potrzebny. Zdegradowany, samotny, niezrozumiały, rozbity. Dlaczego to mówię? Bo bardzo wielu ludzi tak się czuje.
Prawie 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw suba oraz napisz taktyczny komentarz. Możesz napisać cokolwiek. Bardzo to pomaga docierać do nowych osób.